Niewielki procent osób czuje się odpowiedzialny za zbiorowość, ogół, większą społeczność jakąś w granicach 6 zaledwie, a inni no, bardziej myślą o swoich sprawach osobistych, prywatnych, no, nawet rodzinnych. Może moje doświadczenia życiowe, nie tylko moje, ale najbliższych, to też chyba rzutuje na to, że człowiek nie może się zawęzić do swoich tylko spraw, bo to by było wynikiem jednak jakiejś polityki, jakichś działań wrogich, nieprzychylnych. Byliśmy uważani za no, element, który trzeba było ujarzmić, wyeliminować. Sądzę, że te doświadczenia spowodowały, że czułem się jakoś odpowiedzialny za Polskę.
Zawsze w służbie. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Oddział A, oddział B, oddziału nasze. Tutaj 8-łóżkowe, nieduże oddziały. Personel chorzy, ich rodziny, wolontariusze się z sobą zżywają, zapoznają się z sobą łatwiej. Także rodziny niejednokrotnie długo przybywają tutaj.
Tak,
zaraz ja tylko... Dobry wieczór panu. Jak się pan czuje?
Nie, ja co?
Tak, czy coś? Nie. Coś dolega panu?
Nie.
No, a dawno pan choruje? Będzie pan teraz pod naszą opieką, zgadza się pan, tak? No dobrze. Ja osłucham pana, zbadam, dobrze? Tak. Zobaczymy. Głęboko oddychamy. Boli pana, jak ja tutaj?
Nie.
Nie. Nie, tak?
Nie boli.
Obrzęknięte. Jest taka duszność. Zobaczymy, co tu się dzieje. Nowotwór nerki.
Tak.
Naciekający. Niestety był leczony, ale już teraz wyczerpano możliwości. Pozostaje leczenie objawowe, czyli właśnie łagodzenie tych objawów choroby, która nadal postępuje u pana. My jesteśmy jak gdyby na drodze między szpitalem a domem. Jeżeli w domu nie dają sobie rady, a szpital też nie może zbyt długo, no to wtedy właśnie jest po drodze hospicjum. No mamy około 70 łóżek. W tej chwili rocznie przyjmujemy tutaj około 700 chorych.
Ile pan doktor ma lat?
No 92 rok. W tej chwili tak mam. Także nie zauważyłem, kiedy te lata jakoś tak leciały. Nie miałem czasu się przyglądać. Pamiętam przed wojną no niewiele rzeczy przyjemne, bardzo smaczne parówki, bo moja ciocia z wujkiem prowadziły zakład taki masarski. Pamiętam, jak dziadek z kolegami siedzieli i rozmawiali o polityce. Ja się na tym nie znam, ale oni właśnie tak przed wrześniem 1939 roku się te chmury jakoś nad Polską gromadziły. Pamiętam pierwsze naloty na Łapy, no węzeł komunikacyjny. Potem z mamą żeśmy w lesie, już poza miastem, żeby bezpieczniej było. No przedzierali się nasi polscy ułani tam przez ten las. Wkroczenie wojska sowieckiego pamiętam, bo to akurat tą ulicą, gdzie myśmy tam mieszkali. Wtedy chyba 11 listopada. Tak się nazywała, bo to był taki dom, 7 dzieci było. Dziadek go budował przy księżycowej nocy z kolegami. Znaczy to był montaż domu kupionego gdzieś indziej i rano były firanki i kwiatek. I prawo mówiło o tym, że już jeżeli ktoś zbudował dom, no to najwyżej jakiś ten 25-złotowy podobno mandat płacił, ale już nie rozbierał tego domu. A gdyby musiał wykonywać całą dokumentację, no to o wiele drożej by było. Mama była bodajże najmłodszą, i starsze rodzeństwo pozakładało swoje rodziny, a mama i dziadek mieszkali w tym domu. No i został z nami też zabrany. Stamtąd nas wywieziono i potem wróciliśmy też do tego.
Pani doktor i prosiła przekazać dla doktora, że ona już opuszcza pracę. Jak będzie przyjęcie na C, to żeby pan doktor przyjął.
To ja pamiętam na C
tak?
I na B ma być.
No ona prosiła, żebym przekazała.
A pan doktor pamięta, jak tatę wyprowadzili z domu?
To jego nie wyprowadzili, on poszedł się sam zameldować, dlatego że on wraz z oddziałami przeszedł na Litwę, kiedy Związek Sowiecki zaatakował. To nie mieli szans na dwa fronty. Zresztą dowództwo polskie nie wydało rozkazu takiego, żeby z Sowietami walczyć. Czyli do obozu internowanych na Litwie polskich żołnierzy przyjechał sowiecki oficer i zachęcał, żeby powracali do swoich rodzin, tutaj w tej strefie przez nich zajętej, że przystępowali do pracy, wojna skończona, nic im nie grozi. Ojciec, mając słowo oficera, przyjechał. Pamiętam ten moment, kiedy w oknie stanął, widziałem go wtedy, bardzo się ucieszyłem. Wrócił przed świętami Bożego Narodzenia w 1969 roku i po świętach poszedł się zameldować. I jak już poszedł, czekałem na ojca, całą noc płakałem, już ojciec nie wrócił. Był w stopniu kapitana z archiwum Wojska Polskiego, wiem, że przebywał tu w białostockim więzieniu od końca grudnia i był z transportem wywieziony do Mińska, do takiego więzienia Amerykanka, to się tak nazywało. No i jest na liście straconych w Kuropatach pod Mińskiem. Tam jest około 4000 naszych pomordowanych, no głównie oficerów, ale też jakichś osób niewygodnych. Ojciec był wywieziony 9 kwietnia z archiwum wojskowego, wynika, a nas kilka dni potem, 13, wieziono również na wschód. No jestem Sybirakiem, więc jestem zapraszany czasami, jako eksponat, przepraszam, że tak mówię, ponieważ jak jest jakaś wycieczka, no to my Sybiracy tam występujemy w roli świadków. Jeszcze byliśmy dziećmi, co prawda, no ale już pamiętamy wiele rzeczy. W nocy nas zbudzono, dając tam około pół godziny na wzięcie rzeczy takich niezbędnych, których można do rąk wziąć z sobą. I załadowano nas do towarowych, zwanych bydlęcymi, wagonów. I 2 tygodnie jechaliśmy w tamtą stronę. Nas porozłożono po kołchozach. To taka wieś Kazanka. Obłość kazachska, Kokczetaw. I tam musieliśmy pracować. Ja pracowałem dopiero po 4 klasie. Był obowiązek pracy już wtedy. Przypałem tam to zboże z plewami, ktoś tam kręcił. To miałem 11 lat wtedy. Mama była chorowita, też nie bardzo mogła pracować w tym kołchozie. Widziałem, jak dziadek umierał. To było w rok zimę przed naszym powrotem. Miał martwiczą stopę. No nie było żadnej tam opieki lekarskiej. Natura regulowała te rzeczy. No i właśnie kiedyś mi też taka pani redaktor zapytała, dlaczego ja zainteresowałem się tą medycyną paliatywną, ona się tak oficjalnie nazywa, czyli to, czym się hospicja zajmują. No, widziałem, jak dziadek cierpiał, pozostawiony sam sobie, jak gdyby, no. Bliskie osoby były, ale nie miał żadnej jakiejś pomocy, którą w tej chwili współczesna medycyna oferuje. Odpadały mu palce u nóg. Notabene te palce, bo te mama prawie jak relikwie przywiozła i w grobie rodzinnym. One zostały ulokowane. Myśmy wyjeżdżali stamtąd 24 czy 5 marca. A ja 23 skończyłem 12 lat.
Czyli w 1946 roku.
Tak. Wtedy była taka burza śniegowa zwana Buran. Ona trwała czasami 2 doby, prawda, do 3. Zawiało nas całkowicie. My na skraju tej wsi kołchozowej żeśmy mieszkali. Były zapowiedzi, że będziemy wracali do Polski i nagle okno też było zasypane śniegiem i przez okno tam słyszymy głos. To był taki kilkunastoletni. Jeden z naszych rodaków krzyknął do mojej mamy: Pani Borowska, my już jesteśmy za rzeką, bo ta burza już ucichła jakoś tak rano. I konwój z tymi, którzy wracali do kraju, ruszył. Oni wyjechali, a my zostaliśmy, więc to był dramat. No i ja to bardzo mocno wtedy pamiętam, że przeżyłem. Mama gdzieś tam pobiegła, żeby się dowiedzieć, jakie są możliwości wydostania się stamtąd. Chyba nigdy się tak nie modliłem, żeby wrócić do tej Polski jak wtedy. No i się okazało, że jeszcze została też jedna Polka, której matka była leżąca i nie mogła się zmieścić tam wśród tych, którzy na siedząco, na takich saniach. I one musiały coś na czarną godzinę jakieś mieć zasoby, że wynajęły jakoś sanie, które koń. Bo tamci byli powożeni przez woły. Woły idą powoli. A ten koń jednak był szybszy i myśmy jeszcze ich po iluś tam kilometrach dognali. Po tej burzy temperatura się podniosła. Była odwilż, wilgotny śnieg. Tam było ponad 100 kilometrów jeszcze do kolei. Nie mogli nas dowieźć samochodami i czekaliśmy, aż śniegi się roztopią, drogi będą przejezdne. I po miesiącu dopiero do kolei nas dowieziono i koleją również miesiąc jechaliśmy. Pamiętam taki obrazek. Po przekroczeniu granicy siedzieli kolejarze i jakieś śniadanie chyba jedli. I w jednym ręku kiełbasa, w drugiej biała bułka. W nocy dotarliśmy do łap, do tego swego domu. Pamiętam, że zbudziliśmy ciocię i ona: na pewno głodni jesteście, zaraz wam coś przygotuję, to przynajmniej weźcie tych ciasteczek. No więc tam kiełbasa, bułka biała, tu ciasteczka w ogóle. W innej strefie byliśmy, wręcz cywilizacyjnej. Ten fakt, że byłem wywieziony, być może wtedy już władze wiedziały, kim był ojciec, to się nie mogłem dostać na studia. Dopiero po śmierci Stalina jeszcze potem próbowałem kolejny raz i wtedy się dopiero dostałem na studia medyczne tu w Białymstoku. Ponieważ ja miałem odmrożone palce lewej ręki, one są krótsze na przykład w tej chwili, tutaj jest takie bardziej zdeformowane. I kiedy to pokazałem lekarzowi, więc on powiedział: to nie bardzo, no ale mój nauczyciel WF-u właśnie interweniował wtedy i powiedział, że jestem sportowcem, że uprawiałem i lekkoatletykę, i koszykówkę. Pamiętam, jako junior w Poznaniu na ogólnopolskich zawodach w rzucie dyskiem miałem, co prawda, poza podium, ale pierwsze miejsce. Żona, razem chodziliśmy do tej samej klasy. Nas zbliżyło to, że pochodziła z rodziny takiej wielodzietnej. Znała historię Polski, miała szersze takie zainteresowanie i nie kryła tych swoich poglądów. I kiedy dostała się początkowo na studia w Warszawie nauczycielskie, władzom to się bardzo nie podobało wtedy. I tam groziło jej wydalenie. I to nas jakoś bardzo zbliżyło, takie wspólne doświadczenia z tamtą władzą. Pobraliśmy się po studiach, ja podjąłem pracę w szpitalu w Choroszczy, na psychiatrii. No troszkę wychodząc z założenia, że człowiek wtedy jako lekarz więcej poznam, bo nie tylko stronę somatyczną człowieka, ale też jego stan psychiczny, co on czuje, co on myśli, co on przeżywa. Tak bardziej całościowo psychiatra daje wgląd wtedy. Jestem tak przeświadczony, bo czasami w medycynie są te wąskie specjalności. Swego czasu z ojcem Konkolem, on chciał pomagać młodzieży właśnie tej uzależnionej. Trzeba było zorganizować taką detoksykację. Wtedy byłem dyrektorem w Choroszczy i w tym czasie właśnie zorganizowaliśmy taki oddział detoksykacyjny. Z taką ciekawostką, że personel, nawet ten salowy, nie chciał z nimi narkomanami pracować, że to taki element, nie mieli takiego przekonania, że warto się nimi tak zająć, opiekować, tak jak innymi chorymi. I przyszła wtedy taka młodzież od ojca Konkola, zostali zatrudnieni jako salowi nawet i byli rówieśnikami dla nich. I wtedy stali się jakby terapeutami. Jednocześnie korzystny wpływ wywierali. No potem zorganizowaliśmy ośrodek w Zaczerlanach. No i tam do dzisiaj ten ośrodek funkcjonuje. No i potem przenieśliśmy się do Białegostoku. I tu już jestem od roku 1972. Moi synowie, jeden jest w Toruniu, na Uniwersytecie w Wydziale Sztuki jest. Natomiast w Białymstoku ten syn był w wojsku, potem w policji.
Słychać jakieś wesołe?
No tak, bo to personel czeka na posiłek wieczorny. Kolacja będzie dla pacjentów i panie tak głośno rozmawiają. Oczywiście 17 dochodzi.
Pan doktor tutaj ludzi do pracy sam dobierał?
Początki to były, no to 1987 rok nas zarejestrowano, czyli 38 lat będzie teraz w listopadzie. To już historia jest, więc początkowo Urząd Wojewódzki nie zarejestrował nas. Powiedziano, a po co, państwo wszystko załatwią. Są szpitale, są poradnie, pogotowie, żeby jakaś jeszcze organizacja. Poza tym hospicjum to jest chyba klerykalne. Nazwa sama już była trochę niepokojąca. Dopiero odwoływanie się i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo to już się ten okrągły stół powoli chyba tam wyłaniał, no i nas zarejestrowano. No początkowo w domach żeśmy tylko pomagali, ale potem coś się okazuje, że nie wszyscy mają dom, są samotne osoby. I wtedy wskazały nam władze miasta taki domek parterowy przy ulicy Świętojańskiej. Się okazało, że to pierwsze w ogóle w Polsce. Małe to małe, pięciołóżkowe zaledwie. Także ten domek jest w tej chwili, on tam troszkę inną funkcję spełnia. Ten budynek, który tu przez okno widać.
Przy ulicy Sobieskiego.
To była willa naczelnika carskiego więzienia w czasie jeszcze rozbiorów polskich. I to samorządu była własność. A tutaj, gdzie ten nowy budynek, to był schron po okupantach, po Niemcach. My tak żartujemy, że dzięki zaborcom i dzięki okupantowi niemieckiemu, to my tutaj stosunkowo blisko onkologii, blisko szpitala miejskiego i MSWiA, bo to sąsiedztwo szpitali jest bardzo ważne, mogliśmy się ulokować. No i jestem od samego początku wolontariuszem. Ja z tego tytułu tutaj nie czerpię żadnych zysków, korzyści. Można powiedzieć, że jakby, no mam pewną satysfakcję z tego, że udało się to, bo myśmy nie otrzymywali na to żadnych środków, ani państwowych, ani od samorządu, ani unijnych. Wyłącznie z tak zwanej ofiarności publicznej, czyli od ludzi różnego rodzaju darowizny. 1%, ostatnio to już jest 1,5-procentowe odpisy od podatków. To było troszeczkę takie ryzykowne, prawda? Nie wiadomo, czy to wyjdzie, bo zaczynaliśmy coś robić. No niektórzy to chyba tak troszkę z politowaniem nawet patrzyli na tą grupę osób. Ja mówię w liczbie mnogiej, bo to nie ja tylko byłem, że coś usiłują robić, ale nie mając żadnych środków. Przepraszam, mam dyżur. A no tak, już wołają. Tak? Zgon jest, tak? A gdzie? No dobrze, ja zaraz będę, niedługo. A jeszcze przyjęcie mają być dwa dzisiaj. Nie wiem, o której nam dowiozą tych chorych.
Całą noc pan doktor tu spędzi?
No do rana, te dyżury nasze są. W medycynie to jest tak do rana.
To ile takich dyżurów w miesiącu pan doktor jeszcze ma?
Miałem przepisanych 7, bo tam jakieś były potrzeby, ale tak to 4-5, tak gdzieś zazwyczaj.
W ogóle pan doktor odpoczywa?
No, w międzyczasie.
W jaki sposób?
No nie, no to jest tak, bo się mówi o takim wypaleniu. ale jeżeli coś jest z wyboru, prawda, człowiek robi to z przekonania, to nie jest takie męczące. No, nie jest to coś takiego nadzwyczajnego, tak się wydaje, prawda. Chociaż no, odpowiedzialna jest praca na pewno. Gdzie ten chory?
Na czwórce.
Na czwórce, Leszek. To pan się skarży na tę górę?
Tak.
Jak to jest? Co boli pana?
W ogóle się niczego nie spodziewaliśmy. A przede wszystkim może dobrze, że i tata się niczego nie spodziewał, bo nie mógł. Ta choroba była taka podstępna, że jak dowiedzieliśmy się, to przerzuty były do obu płuc, do wątroby, do wszystkich kości praktycznie. No i 3 tygodnie temu jeszcze zupełnie funkcjonował tak jak ja i pani, ale nie jesteśmy wyjątkiem, takie rzeczy rzeczywiście się zdarzają. My oczywiście byliśmy gotowi już tatę wziąć do domu, ale lekarze zadecydowali, że musi zostać tutaj. No jesteśmy. Bardzo to jest pomocne. Instytucja, no nie do przecenienia, nawet trudno o tym powiedzieć, no bo jak opowiedzieć o tym, jak potrzebny jest hospicjum? Jak o tym opowiedzieć? Także, no my wszyscy na tym korzystamy. Fajnie, jeśli ktoś swoją pasją umie nieść ludziom ulgę, spokój. W takich chwilach jest dużo też niepewności. Ja to bym chciała wyjść z przewodnikiem wykropkowanym, co robić po kolei. A nie ma takiego przewodnika, także jeżeli akurat osoba tutaj trafi, wszystko jest tak naprawdę zdjęte z rodziny. My możemy być tylko wdzięczni, a i tak zapłaty za to nikt nie dostanie, przynajmniej w życiu doczesnym, bo nie ma adekwatnej, po prostu nie ma. No można powiedzieć dziękuję, dać honorowego obywatela, ale to tak nic nie wyrazi, bo tego się nie da wyrazić.
Bo to będzie psychiatryczne?
Ja też pana doktora podziwiam, bo ja pana doktora znam już 26 lat. Święty człowiek. Wszystko to, co ja wiem, to zawdzięczam dla pana doktora. Wszystkiego mnie nauczył, bo ja zaczynałam pracować jeszcze na Świętojańskiej jako taka młoda studentka i pracuję już 26 lat i wszystko, co czuję do pacjentów i w ogóle wszystkie zachowania, to wszystko dzięki doktorowi Borowskiemu. I tak chyba dzięki doktorowi tutaj pracuję. Ja jeszcze pamiętam takie słowa, jak wszyscy pojechali na rekolekcje, a pan doktor właśnie tak przyszedł, objął mnie i mówi, a nasze rekolekcje tutaj, bo tylko ja i doktor zostaliśmy. Te nasi pacjenci to są rekolekcje nasze i nam więcej nie trzeba. No i tak... I tak już trwamy do dzisiaj, rekolekcje na co dzień. I w takim zdrowiu i umyśle. Doktor ma niesamowitą pamięć. Myślę, że my młodzi byśmy mogli się uczyć. My malutki oddział mamy i tak pamiętam tych pacjentów, ale aż tak, a doktor każdą tabletkę pamięta, u wszystkich pacjentów w całym hospicjum. Imię i nazwisko pacjenta jako jednostką chorobową, czyli to jest genialny umysł. Może dlatego właśnie, że doktor miał taką historię, a nie inną.
Tutaj jeszcze ten...
Pokażę pani, jak montuje nasz pacjent.
A mamy też takiego, ale tu mamy też naszego stoprocka.
Teraz no, udało nam się zarejestrować fundację Wytchnienie na Świętojańskiej, tam w tym domu, gdzie było pierwsze to hospicjum. No, fundacja stawia sobie za cel opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi głównie, dlatego że ta populacja ludzi starszych zwiększa się. No, niestety to jest smutne, że my jesteśmy takim narodem trochę wymierającym. Dlatego, że ja przyjmowałem zgłoszenia przez szereg lat, no więc szuka się dla tych osób miejsc. No są domy opieki na Świerkowej w Białymstoku. Kolejka jest dość duża, więc nie można tak od razu. Natomiast domy prywatne są, ale dosyć drogie. Emerytury wielu osób są bardzo skromne. ubiegamy się o to, żeby miasto użyczyło nam. Jest taki dom przy ulicy Słonimskiej 8, pustostan. To jeszcze przed wojną tacy braciszkowie budowali. To w końcu był dom dziecka w tym budynku. Ma być jakoby przetarg ogłoszony. No nie wiem, jeżeli nie znajdą się ci, którzy nam jego, że tak powiem, zwiną przed nami, to może miasto zdecyduje się na użyczenie. My byśmy tam właśnie chcieli taki dom życzliwy dla tych, którzy tam będą w nim przebywać. Wie pani, ja tak wychodzę z założenia, że coś trzeba dla tej Polski zrobić. Skoro tyle ofiar, no to trzeba coś też od siebie dać. Tam ci życie oddali. To tu chociaż jakiś wkład, taki moralny obowiązek. No, czuję się z tym miastem przede wszystkim. Tu mego ojca więziono. Wiem, że był tutaj bardzo, no, jeśli takiego słowa użyć, katowany. Ja, będąc na pierwszym roku, mieszkałem u rodziców kolegi też ze studiów pod murem tego więzienia. Poza tym ojciec w 1919 roku, będąc już w wojsku, stacjonował w Białymstoku, a miał taką kwaterę, bo oficerowie chyba na terenie miasta też, jeżeli nie mieli służby, no to mogli mieć swoje jakieś lokum. To był właśnie na Słonimskiej pod numerem 17. To było blisko, naprzeciw prawie tego domu na Słonimskiej, o który my tak zabiegamy. Więc jeżeli by tak się stało, to ja chodzę po śladach, gdzie tutaj mój ojciec przebywał.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej, Zawsze w służbie. O swoim życiu i pracy opowiadał dr Tadeusz Borowski-Beszta, honorowy obywatel Białegostoku.